Europosłanki Julia Pitera i Danuta Jazłowiecka są dzisiaj gośćmi programu Nia bez tajemnic. Wracamy do naszej rozmowy. Dziś przypomnę, rozmawiamy o tym, w jaki sposób zapobiegać nadużyciom finansowym, w jaki sposób można kontrolować wydatki budżetowe Unii Europejskiej. Pani poseł, oprócz ustawodawców, oprócz posłów, no mamy też przecież inne jakby narzędzia kontroli, tak? Mamy cały sektor dziennikarski, mamy organizacje pozarządowe, mamy różnego rodzaju portale unijne. Czy to rzeczywiście mogą być takie narzędzia, które wspomagają ten cały proces kontroli budżetowej?
Wie pani, problem polega na tym, że jest w Polsce, znaczy jest w ogóle nie tylko w Polsce, to jest niestety światowy trend, jest problem. Mianowicie media mają coraz mniej pieniędzy, coraz częściej dziennikarze pracują jako freelancerzy, a nie osoby będące na etatach, które podejmując poważny temat potrafią w cudzysłowie nie pracować, no bo pracują, ale w cudzysłowie nie pracować no, przez długie tygodnie tylko dlatego, że prowadzą dziennikarstwo śledcze i przygotowują poważny materiał na temat jakiegoś zjawiska. Dziś w sytuacji takiej mizerii finansowej mediów, prasy, takich sytuacji właściwie nie ma. Te artykuły są krótkie, są nie najlepiej zdokumentowane. Nikogo nie stać na to, żeby trzymać dziennikarza na pensji, pokrywać jego służbowe wydatki, bo to się i z tym wiąże. Przecież to jest dziennikarstwo, które wymaga również podróży, więc to nie są żarty.
Mają sygnalizowania problemu, a nie realnego wpływu.
I w związku z tym dyskutowaliśmy, co zrobić, żeby wspomóc finansowo dziennikarstwo śledcze, bo jeszcze mówimy o dziennikarstwie transgranicznym na dokładkę, prawda, bo jeżeli będziemy mówić o handlu uchodźcami, to to jest transgraniczne, prawda, i o dochodach z tego procederu. Jeżeli będziemy mówić o praniu brudnych pieniędzy, to jest transgraniczne. O przemycie papierosów to jest transgraniczne. O, nie wiem, jakimś porywaniu dzieci czy jakiejś nielegalnej adopcji dzieci, no to jest transgraniczne. Także mówiąc o tym wymiarze, jak wspomóc, czy poprzez stworzenie fundacji, która będzie wspomagana finansowo, po to, żeby nie wspierać, bo urząd publiczny nie może wspierać dziennikarza, bo dziennikarz przestaje być niezależny. Więc jaki stworzyć system, żeby wspierając możliwość funkcjonowania dziennikarstwa śledczego, jednocześnie nie powodować, że dziennikarz popada w uzależnienie od instytucji publicznych i przecież wiadomo, że nie będzie prowadził śledztwa z daną instytucją publiczną w tle, więc już nie będzie niezależny. To samo organizacje pozarządowe, dokładnie o tym samym rozmawialiśmy, jak to ma funkcjonować, no bo organizacje pozarządowe są tymi instytucjami, które w imieniu obywateli mają stać na straży porządku prawnego w państwie.
A proszę powiedzieć, jak no, przykładowo w Stanach są rozwiązane te zależności?
W Stanach jest duża fundacja, która zbiera środki prywatne, tylko pani redaktor, rzeczywiście jest tak, że w Stanach obywatele są hojni i na organizacje różnego rodzaju pozarządowe, znając ich cele, dość chętnie łożą pieniądze.
Czyli kwestia świadomości to jedna, pieniędzy to drugie.
Pewna kwestia świadomości, tak.
Mentalności na tak, pewno, dlatego tak, że w Stanach Zjednoczonych też społeczeństwo wie, jak bardzo ważne są te środki publiczne po to, żeby właśnie zabezpieczyć lepszą opiekę zdrowotną, zabezpieczyć lepszą edukację, zabezpieczyć tak lepsze emerytury. To jest, oni po prostu mają świadomość tego, że oddawanie podatków to nie jest płacenie jakiegoś haraczu. Uciekło mi słowo. Haraczu, tak. Tylko to jest oddawanie na cele społeczne, które
wszystkim
służą. I dzisiaj być może ja nie potrzebuję takiej pomocy
ale
od państwa, ale za chwilę
tak
się może
zdarzyć.
Okazać, że tak, albo ktoś mój bliski. Amerykanie mają tego świadomość.
Ale
i w związku z tym są tak hojni i chętnie oddają te
w każdym razie,
pieniądze.
Czemu te pieniądze służą? Bo to jest ważne. To nie jest tylko to, że powstała fundacja, ona ma pieniądze i paru ludzi się wygodnie żyje. Tylko ona finansuje na przykład taki portal, który jest portalem dziennikarstwa śledczego. Ten portal już istnieje dobrych parę lat i tam są publikowane artykuły śledcze, które można sobie wziąć, ale pod warunkiem, że będzie opublikowane, skąd był ten artykuł wzięty. Tak więc może przedrukowywać prasa albo przedrukowywać mogą inne portale, te artykuły śledcze, które są efektem pracy dziennikarza czy grupy dziennikarzy za właśnie finansowanych z pieniędzy tej fundacji. Ten model dzisiaj pojawia się w Europie, on jest już w Niemczech na przykład. Też jest taki portal, też jest taka fundacja i powoli w paru krajach to powstaje. Ja nie mam w tej chwili w głowie tych krajów, ale pewnie z czasem je będę miała, ale w kilku krajach, gdzieś w bałkańskich krajach, bodajże,
że dobrze
pamiętam,
gdzieś one, grunt tak europejski.
Jest. Tak jak ta wolność słowa, prawda? No jednak najbardziej tego pilnują jednak Amerykanie i oni robią raporty właśnie o stanie wolności słowa w krajach rozmaitych na świecie. Oni, wiadomo, są strażnikami akurat i mają, że tak powiem, pozytywnego fioła na tym punkcie. Na szczęście.
Czy pani zdaniem to są rzeczy do upilnowania?
Procesy kontroli, z nadużyciami?
Tak. Bo to, że trzeba to czynić i że trzeba pracować nad uszczelnieniami systemów, nad rozwiązaniami, to jedno. Ale pytam o taką bardziej mentalnościową sprawę, czy możliwe jest takie, to jest też takie pytanie idealistyczne, czy możliwe są takie społeczeństwa, które nie będą wykorzystywały takich sytuacji?
Niemożliwe.
Czyli to jest kwestia tylko ograniczenia strat.
Jeśli chodzi o poziom korupcji w poszczególnych krajach, to wedle ostatniego indeksu percepcji korupcji Transparency najwyżej stoi Dania. Ale Polska już jest całkiem przyzwoicie na 170 badanych państw, mamy 30 pozycję, więc naprawdę nieźle. I jesteśmy w grupie państw Unii Europejskiej, czyli 28 państw, jesteśmy na 13 czy 14 miejscu, jeśli chodzi o nowe państwa. Przed nami jest tylko jeden kraj, Estonia. Wszystkie pozostałe nowe państwa Unii Europejskiej są naprawdę daleko za nami. Więc w Polsce nie jest źle, ale wiara w to, że nawet w takiej Danii, czy Norwegii, czy Szwecji, mówię o krajach skandynawskich, bo one są rzeczywiście w pierwszej piątce, nie dochodzi do zdarzeń korupcyjnych, jest wiarą złudną. Dlatego, że po pierwsze, zawsze są ludzie nieuczciwi, którzy będą chcieli nadużyć prawa, to jest raz. I druga sprawa jest taka, że im bardziej doskonalą się metody przeciwdziałania praniu pieniędzy, metod płacenia właśnie korupcyjnego, bo to nie jest już dzisiaj koperta i to nie są te metody, które były jeszcze parę lat temu, tym bardziej doskonalą się również ludzie, którzy w tych procederach uczestniczą. Przecież te, że tak powiem, zdobycze, to jak napędzanie nowoczesności. To ja wiem, że to brzmi paradoksalnie, ale to są grupy, które mają olbrzymie środki finansowe i z tego żyją. W związku z tym oczywiście świetnie zorganizowane i zapłacą każde pieniądze za to, żeby te systemy, również ich systemy złodziejskie, że tak powiem, nadganiały albo nawet przeganiały metody, którymi dysponuje, nie wiem, Europol, Interpol i nie wiadomo kto tam jeszcze. Także oni się też niestety unowocześniają i czasami, jak to bywa ze złem, czasem potrafią się unowocześnić szybciej niż ci, którzy pracują nad metodami przeciwdziałania.
Ale działać trzeba. 30 miejsce na 170 krajów i tego się trzymajmy, znaczy no nie tego się trzymajmy, trzymajmy się tego, że nie jest to najgorsze miejsce, ale idźmy w górę. Tego sobie życzymy. Bardzo panią dziękuję za tą rozmowę, za spotkanie. Przypomnę, w studiu w Parlamencie Europejskim w Brukseli europosłanki Julia Pitera i Danuta Jazłowiecka z Europejskiej Partii Ludowej. Dziś rozmawiałyśmy o możliwościach kontroli budżetowej, no i w ogóle zapobieganiu różnego rodzaju nadużyciom finansowym, nie tylko w Unii, ale także na świecie. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo i do następnego spotkania.
Do widzenia.
Dziękujemy.